Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Nastała noc. Prawie zima już, jeszcze trochę zostało tej jesieni, resztki. Natomiast zaczął się Adwent. A te czytania adwentowe na początku są takie uderzające. Mówią o zmaganiu się ciemności i światłości. Dziś są takie czasy, gdzie ciężko odróżnić, co jest ciemnością, a co jest światłością.
Dla nas światłością na pewno jest Pan Jezus. A Adwent to jest czas oczekiwania na przychodzącego Jezusa. To jest czas przychodzenia Jezusa do nas. Jezusa, który przychodzi w ciemności świata po to, żeby je rozjaśnić, żeby rozproszyć mrok i pokazać nam, co jest prawdą, co jest miłością, co jest wartością i czemu warto poświęcić życie i za czym warto iść.
To tak pięknie brzmi, oczywiście. Natomiast jeżeli patrzeć na... W Polsce może jeszcze nie aż tak szybko, chociaż są przebłyski takich tendencji, że demokracja może sprawdzić, że ciemność zostanie nazwana światłością, a światłość zostanie nazwana ciemnością. Zostaniemy w mniejszym gronie w tym objawieniu pańskim.
Na szczęście Pan Bóg nie pyta się o sondaże swojej popularności, ani o to, co myśli większość, natomiast daje nam siebie jako normę obiektywną, której warto zawierzyć, ponieważ On się nie myli ani w błąd nie wprowadza, bo nas kocha. Tak więc spróbujmy postępować drogą światłości, drogą Jezusa, do czego będziemy dzisiaj zachęceni.
I o tym, co jest światłością i co jest ciemnością w naszym życiu, w naszej kulturze, w naszym świecie będziemy dziś mówić, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 2, wersy od 1 do 5.
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba. Postępujmy w światłości Pana.
To jest proroctwo i tak będzie, kiedy ta światłość pańska stanie się oczywista. A kiedy będzie oczywista, to nie trzeba będzie już ostrzyć mieczy i nie trzeba będzie włóczni. Na razie one są potrzebne, a my dziś powinniśmy żyć tak, jakby to było już teraz, prawda?
To już teraz się dzieje. To proroctwo mesjańskie Królestwa Bożego, Królestwa Mesjańskiego, ono zaczęło się spełniać w momencie przyjścia Pana Jezusa na ziemię, w momencie wcielenia i w sposób szczególny w momencie, kiedy żeśmy zostali odkupieni i kiedy zstąpił Duch Święty na Kościół i Kościół ukonstytuował. I to jest ten początek Królestwa Bożego, które się od tej pory rozwija, które jest rzeczywistością ogarniającą cały świat, do której mnogie ludy, narody, wszystkie, które chcą, mogą wchodzić, mogą stawać się jej uczestnikami, mogą się w niej spotykać z Panem Bogiem, mogą w niej zaczerpnąć z tego życia, źródła życia, źródła prawdy, źródła światła, które rozprasza ciemności tego świata. My żyjemy cały czas jeszcze w przestrzeni tego doczesnego świata, które jest pełne zamętu i pełne mroku, totalnych ciemności, ale to nie jest tak, że my w tych ciemnościach musimy tkwić. Nie, ponieważ my już mamy światło, mamy dostęp do światła, mamy źródło światła, mamy Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata, rozpraszającą ciemności, zwyciężającą mrok, Jedyne, czego potrzebujemy, to uznać, że to jest prawda, że to jest norma obiektywna, że to jest ten, któremu możemy zaufać, ten, do którego możemy przychodzić z naszymi udrękami, z naszymi ciemnościami, z naszymi lękami, z naszą bezradnością. Jezus jest dziś, już teraz gotów nam wszystko to swoją mocą rozświetlać, wyjaśniać, ukazywać i uzdrawiać.
Czyli przekuwamy miecze na lemierze dziś.
Tak, zdecydowanie tak. Nie ma na co czekać. Świat nas usiłuje zachęcać do tego, żebyśmy się przepychali i dążyli do wszystko, idąc często po trupach, że mam sobie wszystko wywalczyć, że pokój mam sobie wywalczyć. My zresztą obserwujemy od ostatnich dziesiątki i ostatnich lat znowu od kilku miesięcy, tym bardziej, prawda, na wschodzie, w jaki sposób człowiek próbuje dojść do tego, co uważa za sukces, za panowanie. My widzimy, że te wszystkie ludzkie wysiłki, także te takie właśnie ogólnoświatowe, zmierzające do tego, żeby zaprowadzić gdzieś pokój, żeby ludziom dać życie swobodne, wygodne, dostatnie, że one tak naprawdę spełzają na niczym. Że te tendencje demokratyczne, o których też dzisiaj była mowa, że one w żaden sposób nie są w stanie zaradzić ludzkiej biedzie, nie są w stanie rozwiązać konfliktów, nie są w stanie rozjaśnić ciemności, wręcz przeciwnie, wydaje się, że właśnie opierając się o wolę większości, o zdanie większości, którą tak łatwo jest manipulować, prawda? Nam jest łatwo manipulować naszymi opiniami, poglądami, naszymi umysłami w tym czasie, kiedy zamęt panuje w sercach ludzkich, w umysłach ludzkich. To, co się okazuje wolą większości, jest bardzo często wielką ciemnością, wielkim smutkiem, wielkim cierpieniem.
Jak się przekuwa miecze na lemierze?
Przychodząc do Jezusa, uznając, że On jest jedynym Zbawicielem, że tylko On jest zwycięzcą. To jest to, co ksiądz Popiełuszko też bardzo mocno w swoim życiu i posługiwaniu promował. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. Jedynym zwycięzcą nad złem jest Jezus Chrystus. I nad tym złem, które jest wewnątrz mnie, moim grzechem, moją bezradnością, moim smutkiem, moją pustką i ranami, które przez grzech zostały zadane, także tym złem, które z zewnątrz próbuje do mnie dotrzeć ze strony drugiego człowieka czy ze strony innych narodów.
Ale konkretnie, to jest piękna myśl. Każdy człowiek pewnie ma jakiś swój nóż w kieszeni i każdego używa dużą wprawą. Czasem być może zostaliśmy w nie wyposażeni, czasem życie nas nauczyło, że się bronimy twardo na przykład, albo wydając nam się, że bronimy, to właśnie przykładamy komuś zdrowo. Mamy to w sobie, w naszych temperamentach. Co to znaczy pójść do Jezusa, że co mam zrobić? Chcę dobrze, aby chodzić jak zawsze, to co mam zrobić?
Może przyjść do Jezusa i usłyszeć te słowa, które święty Piotr usłyszał w tym najbardziej takim dramatycznym momencie ich życia w Ogrodzie Oliwnym. Schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie? Usłyszeć od Jezusa, że nie tędy droga. Usłyszeć od Jezusa i uznać to, uwierzyć w to. Oddać Panu Bogu swój miecz, oddać Panu Bogu swoje emocje, swoje namiętności, swoje pragnienie, żeby po swojemu sprawę rozwiązać, żeby po swojemu tego drugiego człowieka ustawić, żeby on stał się, prawda, na mój obraz i podobieństwo, taki, jaki ja chcę, żeby był. Może uznać też, że ten drugi człowiek, który mnie tak irytuje, drażni, który jest obok mnie, on jest taki sam jak ja, albo ja jestem taki sam jak on. Że mamy takie samo serce, smutne serce, poranione serce. I zacząć patrzeć na siebie oczami Jezusa, który każdego z nas przyjmuje zawsze, no, takim, jakim jest. I próbować wchodzić w ten sposób patrzenia Jezusa, tak? Że on, ja też chcę uczyć się przyjmować drugiego człowieka, takim, jakim on jest.
To piękne, przyjmować drugiego człowieka takim, jakim on jest. Często z własnej mocy nie jesteśmy w stanie z tego zrobić. Tu jest tak napisane, chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Niech nas nauczy dróg swoich. Ta światłość i ten koniec czasów, tutaj to nie jest jakaś aura spadająca na ziemię, która sprawi, że wszystko nagle będzie kolorowe. Będziemy się uczyć dróg, tylko nie będziemy mieli wątpliwości, kto nas ma nauczyć. To cała zmiana?
My mamy nauczyciela. Jezus sam powiedział sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi. Jeżeli chce się nauczyć dróg pańskich, to muszę się nauczyć budować relacje z Jezusem. Jezus mówi, przyjdzie pocieszyciel, przyjdzie paraklet, który was wszystkiego nauczy. Czyli uświadomić sobie powinienem znowu, po raz kolejny, że ja od momentu Chrztu Świętego jestem uczniem Jezusa. Jestem uczniem Jezusa. Mam wejść na drogę uczniostwa. Bo to, że ja nim jestem obiektywnie zapisany do szkoły w dniu chrztu, to jest prawda, tak? Ale czy ja do tej szkoły poszedłem? Czy ja w tej szkole rzeczywiście trwałem? Czy ja jestem taki gość, który angażuje się w to uczenie się dróg pańskich? Czyli mówię: Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem, bądź ze mną w moim domu, bądź ze mną w mojej pracy, bądź ze mną w tych sytuacjach, w których ja dzisiaj jestem i którymi sobie nie radzę.
No właśnie, bo tu jest tak napisane, on będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Jeżeli sobie zdajemy sprawę, że narody są skonfliktowane, albo jestem skonfliktowany z kimś, albo moja rodzina jest skonfliktowana, no to jeśli sam nie daję rady rozwiązać tego problemu, no to wiem, kto jest sędzią.
No tak, ale to też łatwo powiedzieć. Mamy te tendencje takie, żeby uczynić Jezusa Chrystusa królem Polski, prawda? Ogłosić go publicznie przez prezydenta, Sejm i Senat i wtedy niektórzy mówią, wszystkie problemy się rozwiążą. Zawierzmy Rosję Matce Bożej i wtedy wszystkie problemy się rozwiążą.
A nie?
No okazuje się, że nie, no bo już próbowaliśmy to robić na różne sposoby, bo Jezus będzie królem mojego życia, a Maryja będzie królową Rosji wtedy, kiedy Rosjanie tego będą chcieli, kiedy Polacy będą tego chcieli, kiedy ja będę tego chciał. Królowanie Boga zaczyna się w moim życiu od mojego wyboru, od mojej decyzji.
A to moja, ale chodzi o naród, to nie jest tak łatwo.
Ale ja jestem cząstką tego narodu. Ten naród jest taki, jaki jestem ja. Zbawienie świata należy zacząć od siebie. W jaki sposób ja mam zmienić mój naród? W żaden sposób nie jestem w stanie zmienić narodu. Ja mogę poprosić Jezusa, żeby on zmieniał moje serce, zmieniał serce moich bliskich. Mogę głosić wszystkim i powinienem to robić. Narodzie Polski, jest Jezus Chrystus, który chce zmienić twoje serce, który chce napełnić twoje serce pokojem. Ja mam ewangelizować, mam głosić, mam mówić o Jezusie, którego ten świat potrzebuje.
Dziś. Przechodzimy z ciemności do światłości. To jest główny temat naszych rozważań. Święty Paweł będzie mówił o tym samym. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 13, wersy od 11 do 14.
Bracia, rozumijcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
Święty Paweł pokazuje precyzyjnie dzień i noc i wskazuje na to, że jesteśmy w nocy.
Zdecydowanie na to wskazuje.
I dzień ma zaraz nadejść, ale my mamy już żyć tak, jakby właśnie był jasny dzień.
Pierw z tego, co mówi, to pierw nadeszła godzina powstania ze snu. Pierw się trzeba obudzić.
I to w środku nocy, a nie kiedy piąte kury pieją.
Dokładnie. W środku nocy, bo już przyszedł czas powstania ze snu. Noc nas skłania do tego, żeby spać. I zresztą to jest bardzo dobra pora do tego, żeby spać. Ale sen, ten sen tutaj w tym kontekście, prawda, dzisiejszego słowa, to jest sen śmierci. To jest sen, który nie daje wypoczynku, ale który daje zmęczenie, który nie prowadzi do życia, ale prowadzi do nieszczęścia, do śmierci. I dlatego Paweł mówi, teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. W środku tej nocy, która jest, trzeba się obudzić i otworzyć się na ten nowy dzień, który nadchodzi. I na tego, który ten nowy dzień przynosi, czyli na Jezusa.
Mówi święty Paweł o tym, co jest charakterystyczne dla nocy. Hulanki, pijatyki i troszczenie się zbytnio o ciało poprzez dogadzanie rządzom. Możemy powiedzieć, że to jest jednoznacznie złe, ale być może jest tak, że po prostu kiedy nasza czujność spada, to my wpadamy w takie drogi, w te kolejne, w hulanki, pijatyki, zaczynamy korzystać z życia, w pewnym momencie widzimy, że jesteśmy daleko, daleko za zakrętem. Przecież nikt nie chciał zła. Stało się. Noc.
Może czasami, znaczy zawsze się to jakoś tam zaczyna niewinnie, takie odchodzenie, ale z drugiej strony może być też tak, że te wszystkie hulanki, te zabawy, ten imprezowy styl życia, te takie pogrążenie się w przestrzeni tego świata, w przyjemnościach, w tym, co ten świat proponuje, to jest forma ucieczki, zapomnienia o cierpieniu, zapomnienia o grzechu, próba ucieczki od ciemności, która we mnie jest. I mam takie poczucie, że jak zagłuszę to w sobie, to nie będę o tym myślał. Nie będę myślał o tej ciemności, która ogarnia moje serce. Nie będę myślał o tej ciemności, która płynie z moich relacji z najbliższymi, z którymi sobie nie radzę, ze sobą sobie nie radzę. Nie będę myślał o swoich lękach, które mi towarzyszą. Czasami ten imprezowy styl życia zmierza do tego, żeby też zyskać miłość. Ostatnio miałem takie mocne spotkanie z pewnym człowiekiem, który usiłował mi przekonać, że w tej właśnie pożądliwości tego świata i wszystkiego, co się z tym wiąże, w tym takim życiu nieskrępowanym, seksualnym, jest właśnie miłość. I to jest prawdziwa miłość, że kochają się w ten sposób, okazują sobie życzliwość, chcą dla siebie przyjemności. Właśnie, bo gdzieś w każdym z nas jest głód miłości, prawdziwej miłości, ale to, w czym próbujemy ją odnaleźć, nie tylko, że nie jest miłością, ale wręcz od tej miłości nas coraz bardziej oddala.
Święty Paweł pisze też w pierwszej osobie, może dlatego to jest mocne, tym bardziej. Odrzućmy więc uczynki ciemności. To każdy wie, jakie ma. To tajemnica jest może dla świata czasem, ale nie dla nas samych. A przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. No tak, świat może być spowity szarością czy ciemnością. Dziś tych ciemności jest dużo, my po prostu mamy żyć jak w jasny dzień. Do tego potrzeba siły, to nie jest proste.
Ale z drugiej strony myślę, że jest to wyzwalające, tak, żeby żyć w ten sposób, żebym nie musiał się wstydzić tego, co robię, tego, kim jestem, tego, kim się stałem. Początek bywa bolesny, prawda? Przyjście ze swoją ciemnością do konfesjonału, oddanie jej Panu Bogu jest bardzo trudne. Ale z drugiej strony ja tak obserwuję w ostatnich miesiącach coraz mocniej, coraz więcej spowiedzi ludzi po wielu latach, przychodzących nawet dzieci. Ktoś tam ostatnio miałem takie spotkanie dziecka, które 2 lata się nie spowiadało i też przychodzi i chce zmiany swojego życia, chce powrotu do Pana Boga i wypowiedzenie przed Bogiem prawdy o swoim grzechu jest trudne. Jest jakoś tam poniżające troszeczkę we własnych oczach, ale wywyższające w oczach Pana Boga, też wywyższające w oczach aniołów, tych wszystkich, którzy żyją światłością, żyją w światłości. I to jest wyzwalające. Dlatego to odrzucenie uczynków ciemności jest początkiem wejścia na drogę światła, przyobleczenia się w zbroję światła. To w liście do Efezjan Paweł potem będzie o tej zbroi światła, tej zbroi Bożej więcej mówił. Ale właśnie kiedy ja pozwalam, żeby światłość otoczyła moje życie, kiedy jestem zjednoczony z Jezusem, kiedy to źródło światła jest we mnie, ponieważ odnowiłem w sobie stan łaski uświęcającej i świątynia Boga, którą jestem, zajaśniała pięknym światłem, to też ta ciemność nie ma do mnie dostępu. Ta ciemność gdzieś jest zmuszona do tego, żeby się trzymać ode mnie daleko, bo ciemność nie znosi światłości. I dlatego tak ważne jest to, żeby w tej światłości postępować, ponieważ w tej światłości Jezusa będąc każda ciemność, każde podstępy władcy ciemności, który próbuje mnie gdzieś tam zahaczyć swoim pazurem, próbuje wmanewrować mnie, zmanipulować mnie, one momentalnie zostaną wydobyte właśnie i staną w świetle prawdy i w tym momencie już diabeł jest pokonany.
Ksiądz powiedział o tym, jak przejść z ciemności do światłości, to jest na pewno spowiedź, czyli spotkanie się z Chrystusem i oddanie mu swoich ciemności. Wtedy on zaczyna działać. Natomiast jak tę zbroję założyć światłości?
Ona sama przychodzi do nas. To jest stan łaski uświęcającej. I przyobleczenie się w moc Jezusa, on jest zwycięzcą, tak? Podkreślamy, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, że na krzyżu zwyciężył szatana. Więc przyoblec się w moc zbroje światłości, to jest przyoblec się w Jezusa. To jest stać się Chrystusowym. I wtedy wszyscy patrząc się na mnie będą widzieli właśnie Chrystusa we mnie. Dlaczego w którymś momencie nazwano uczniów Chrystusa chrześcijanami? Dlatego, że oni tego Chrystusa mieli ciągle na swoich ustach. Mieli go w swoim sercu. Mieli go w swoim życiu. Ludzie patrzyli na nich, mówią, patrzcie jak oni się miłują. To właśnie wtedy zaczęli nazywać uczniów chrześcijanami, bo zobaczyli, że oni są przyobleczeni w Chrystusa, że ten Chrystus to jest istota ich życia, ich funkcjonowania. Jeżeli Chrystus będzie stawał się istotą mojego funkcjonowania, będę przyobleczony w Niego. jak w zbroję.
Wydaje się, że kiedy poznamy Jezusa, uwierzymy, przyjmiemy chrzest, są też przecież liczne chrzty dorosłych, to jest ten najpełniejszy moment, spowiedź. A tu święty Paweł mówi, teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Dlaczego? I to nie, że bliżej mnie, bo jestem starym Pawłem na przykład, ale bliżej nas.
Jezus, kiedy nas powołał do świętości, kiedy nas uczynił swoimi uczniami w momencie Chrztu Świętego, to nas zaprosił do drogi. Życie jest drogą do zbawienia, drogą do świętości. Więc tak naprawdę każdy dzień mojego życia przybliża mnie do zbawienia. W związku z powyższym, kiedy ja mam dzisiaj 49 lat, to zbawienie bliżej jest mnie niż wtedy, kiedy miałem rok, dwa czy pięć. A z drugiej strony zbawienie jest bliżej mnie dzięki temu, że zaczynam bardziej rozpoznawać też te czasy. Od tego się ten dzisiejsze czytanie rozpoczyna, kiedy Paweł mówi, rozumiejcie chwilę obecną. Właśnie. Czyli używajcie swojego rozumu nawróconego, oświeconego światłem Ducha Świętego, żeby rozeznawać ten świat, rozeznawać duchy, które panują, działają w tym świecie, duchy, które działają w twoim życiu. Im bardziej postępuję tą drogą Jezusa, im bardziej żyję w Duchu Świętym, tym bardziej staję się zdolny do tego, żeby rozpoznawać duchy i odrzucać duchy ciemności, a przeoblekać się w Ducha Świętego, w życie łaski. I to też jest sposób, w jaki staje się zbawienie bliżej mnie, ponieważ ja żyję coraz bardziej życiem człowieka zbawionego, czyli życiem człowieka wolnego od grzechu, wolnego od uzależnień, wolnego od zniewoleń. Tak? Postępując tą drogą Jezusa, mogę dojść do tego momentu, w którym przestanę popełniać grzechy ciężkie. I to jest wielka łaska Pana Boga, nie moja zasługa, ale On mnie, pociągając do siebie, czyni zdolnym do tego, żeby żyć ciągle w łasce uświęcającej. I tym sposobem, prawda, żyję coraz bardziej jako ten, który jest już zbawiony, bo żyję w jedności z tym, który mnie zbawia, który mnie wyzwala, który mnie czyni do siebie podobnym, oddzielając mnie coraz bardziej od tego świata.
Spotkamy się z Nim za chwilę w Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 24, wersy od 37 do 44.
Jezus powiedział do swoich uczniów, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. To która będzie zbawiona? I co się stanie z tą drugą?
To jest tajemnica miłosierdzia Pana Boga. My tak naprawdę tego nie wiemy. To Bóg wysyła aniołów, tak jak w tych przypowieściach rozmaitych, i zbierze złych spośród dobrych. Prawda? Zostaną powiązani, spaleni, drodzy wzięci do nieba. Myślę, że takie roztrząsanie, kto będzie wzięty, kto zostawiony, co się wydarzy z jednymi i z drugimi, jest to tajemnica miłosierdzia Pana, tajemnica Pana Boga, tajemnica Jego miłosierdzia. my nie mamy na to, w to większego wglądu, zwłaszcza jeśli chodzi o rozsądzanie i rozdzielanie tego i wartościowanie kto, co i jak. Pismo Święte oczywiście nam mówi bardzo konkretnie, że ten podział będzie czytelny, jednoznaczny i kryteria przynależności do Chrystusa, kryteria wejścia do Królestwa Niebieskiego są bardzo, bardzo, bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne. I ważne jest to, żebyśmy my zaliczali się do tej kategorii ludzi, którzy są ludźmi świadomymi swojej drogi do nieba, świadomymi swojej przynależności do Chrystusa w związku z powyższym. Idę przez to życie wiedząc, dokąd zmierzam, wiedząc, jaki jest cel, jakie jest powołanie, jaki jest dar, jaka jest obietnica. Myślę, że to jest kluczowe. To jest kluczowe, bo możemy wejść w taką sytuację, o której tutaj pisze, o której Pan Jezus tutaj mówi, a Mateusz pisze, że można się nie spostrzec, tak jak za dni Noego, prawda? Robili różnego rodzaju rzeczy, podejmowali normalne, codzienne życie, nie spostrzegli się, aż przyszedł potop. Właśnie to spostrzeżenie się, to ja myślę, to jest właśnie takie funkcjonowanie człowieka uważnego, który ma oświecony światłem Ducha Świętego rozum, nawrócony rozum, który jest człowiekiem wyczulonym na to, co się dzieje w nim i co się dzieje wokół niego. W takich okolicznościach ta rzeczywistość, która ma przyjść, kiedy przyjdzie, ona nie będzie zaskoczeniem.
Właśnie to jest dramatyczne, że można mieć taki sposób patrzenia na świat. Ja sam się na tym łapię, że ciężko odróżnić, co jest dobre, a co złe. Można tak zabrnąć, to o tym było w poprzednim czytaniu. Tutaj bardzo ciekawe jest to, że jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Bo patrząc z zewnątrz, paradoksalnie jesteśmy do siebie tak podobni i ludzie tak naprawdę, to jest jedno społeczeństwo, te szlaki ze sobą się przecinają i nie wiadomo, kto jest kim, nie wiadomo, kto ma w sobie światło, kto ma w sobie ciemność. Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś mówił, że jak są koło siebie dwa kwiaty, które tak samo pięknie wyglądają, to nie wiadomo, który jest cięty, a który jest zakorzeniony. Że cięty uschnie bez wody w parę godzin, a zakorzeniony będzie stał i stał.
I to jest bardzo piękne porównanie, bo przypomina nam o tym właśnie, że różnica jest w zakorzenieniu. W czym jestem zakorzeniony? To też niedawno, żeśmy sobie mówili o tym dniu palącym, który wszystko spali jak słomę i korzeń i gałązki. Jeżeli jestem zakorzeniony w tym świecie, tylko i wyłącznie w tym świecie jestem zakorzeniony, interesuje mnie tylko to, co ten świat mi proponuje, żeby tak zrealizować swoje życie według zasad i norm tego świata, żeby się tutaj, prawda, spełnić na ile tylko będzie to możliwe. I jeżeli to jest wszystko, co mam, no to umarłem, to przepadłem. Natomiast jeżeli jestem zakorzeniony w Panu Jezusie, to mogę dokładnie te same rzeczy wykonywać, te same czynności podejmować, te same powołanie realizować, czy to do życia małżeńskiego, czy to do życia zakonnego, czy życia kapłańskiego. Jeżeli jestem zakorzeniony w Panu Jezusie, to jest coś, co sprawia, że ja wyrastam poza ten świat, chociaż na zewnątrz nikt nie musi tego wiedzieć, nie musi być tego świadom.
No właśnie, bo to jest wewnątrz, to jest głęboko wewnątrz. Tego być może w ogóle nie widać. Radość tego świata można pomylić ze szczęściem. Żądzę można pomylić z dbałością o własne ciało. To może nie jest tak łatwo odróżnić. To teraz, proszę księdza, zakorzeniamy się. I co, będziemy jaśniej widzieć?
Będziemy. Powolutku ten nasz wzrok będzie się stawał wzrokiem Pana Jezusa. Czy wzrok Pana Jezusa będzie się stawał naszym wzrokiem. Będziemy mieli patrzeć z oczami Pana Jezusa na siebie, oczami Pana Jezusa na drugiego człowieka, na ten świat. I też to światło Jezusa, które jest dość subtelnym światłem. Bardzo trudno je czasami dostrzec, zwłaszcza tym, którzy mają wzrok zaślepiony tymi, no właśnie, świecidełkami, które ten świat tak bardzo mocno rozświetla przed nami. To patrzenie oczami Jezusa będzie sprawiało, że ja sam będę coraz bardziej napełniony tym światłem, którym On jest we mnie. To światło łaski, światło Ducha Świętego będzie jakoś tam we mnie coraz bardziej obecne. Świat go może nie widzieć, prawda? Świat może się, może ten blask chwały Bożej, który już dzisiaj gdzieś tam nas ma coraz bardziej rozświetlać, może go ignorować. Albo może się wręcz z tego śmiać. Mówi, że to nie jest to, bo sam zaślepiony jest, prawda, błyskotkami, których ten świat jest pełen. Ale jeżeli patrzę się na życie z Jezusem, patrzę się jego oczami, jeżeli jego sercem próbuję podchodzić do drugiego człowieka, jeżeli z nim postępując przez życie staram się miłość jego rozlewać wokół siebie, realizując ją też w ciele, w tej codzienności, w tych zwyczajnych codziennych sprawach, to jest właśnie to, o co chodzi w tym moim byciu dzieckiem światłości.
Czyli kiedy zaczynamy patrzeć oczami Jezusa, zakorzeniamy się głębiej w Nim, to wtedy tak naprawdę możemy ocenić, co jest ciemnością, a co jest światłem. Pozory pryskają, a my wewnętrznie wychodzimy na jasny dzień.
I idąc dalej tym tokiem myślenia, jesteśmy tymi, o których tutaj Pan Jezus nam mówi w tej Ewangelii, człowiekiem oczekującym na to, co ma się wydarzyć. Człowiekiem, który czuwa, człowiekiem, który jest świadom, człowiekiem, który więcej widzi, więcej wie, więcej rozumie z istoty tego życia, z istoty naszego powołania, sensu tego, po co ja na tym świecie żyję. Największym dramatem naszym jest to, że my zapominamy, po co istniejemy, zapominamy, jaki jest cel. Dajemy się tak bardzo mocno pochłonąć tej doczesności, że tracimy z oczu Pana Boga, w związku z powyższym tracimy perspektywę, do której zmierzamy. A nie mając tej perspektywy, zapominamy o tym, że mamy się rozwijać, że mamy wzrastać, że mamy być do kogoś podobni, że mamy być piękni. Że nie chodzi tylko o to, żeby to życie przeżyć, ale żeby to życie uczynić coraz piękniejszym.
Przechodzić z ciemności do światłości.
Przechodzić z ciemności do światła, żeby przynosić owoc, żeby ten owoc z mojego życia stawał się darem dla tych wszystkich, którzy wokół mnie żyją. Tak? Czyli żebym żył po prostu już nie dla siebie, ale dla innych.
I to jest nasza myśl adwentowa. Pierwsza, bo są 4 niedziele adwentu. I z tą myślą zostajemy, żeby się zakorzeniać w Chrystusie, co pomoże nam patrzeć zupełnie inaczej na świat i wyjść z nocy w jasny dzień i dawać siebie innym.
Tak jest. Ale jakieś dobre postanowienia adwentowe mogą być też taką pomocą w tym otwieraniu coraz szerzej oczu.
Jakie? Jakie pierwsze na dzisiaj?
No pierwszy może być, żeby więcej czasu spędzać z Panem Jezusem, żeby może pójść na adorację, przyjrzeć się Jemu, popatrzeć się na Niego i pozwolić, żeby to Jego światło moje oczy przemieniało.
Amen.
Amen.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Gęska.
Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.